Dobrze, to witam raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie na sesji pod tytułem Poznaj Azure DevTest Labs. Czy ktoś słyszał o tym rozwiązaniu? Okej, okay, dobrze. Rozumiem, że na sali są sami programiści. Nie? Administratorzy?
HR.
Dobrze, HR. Okej, okay. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie z takim stwierdzeniem, jakim jest pozyskiwanie, z angielskiego ciężko przetłumaczyć, nie? Pozyskiwanie, dostarczanie środowisk testowych, tak? Dev and test. Że jest słabe. Nie będę brzydko mówił, bo idzie streaming. Czy się ze mną zgadzacie z tym? Macie jak... Michał. Okej. Okay. Spotkaliście się z takim problemem, że potrzebujecie środowisko testowe, idziecie do IT i... I właśnie nie wiadomo co to. Okej, okay, dobrze. To się na tym właśnie zaraz opowiemy. Kilka słów o mnie, ja nazywam się Emil Wasilewski, pracuję jako cloud architect w firmie IT Imagination. Jestem też liderem Microsoft Azure User Group Poland. Ogólnopolskim, drugi ogólnopolski siedzi tutaj, Michał, będzie występował po obiedzie. Od stycznia też jestem Microsoft MVP w kategorii Microsoft Azure. Kontakt do mnie widać na slajdzie, ewentualnie blog zapytajemila.pl, gdyby ktoś był zainteresowany. Pozwólcie, że jeden slajd o IT Imagination. Firma z siedzibą w Warszawie, dość młoda, z 2007 roku bodajże wystartowaliśmy. Ja z nimi współpracuję od stycznia bieżącego roku. W tej chwili mamy już otwarte biuro w Stanach, otwieramy biuro w Niemczech. Mamy biuro centrale w Warszawie, mamy biuro w Krakowie i mamy też w Gdyni biuro. Jak widać, może nie za dobrze, ale widać troszeczkę. Z roku na rok jest plan, żeby rosnąć dwukrotnie, czy to w ilości pracowników, do końca tego roku 500 konsultantów, programistów i tak dalej chcemy zatrudnić. Planowane przychody 80 milionów złotych. Ja pracuję w dziale cloud, w takiej odnodze w firmie córce tak naprawdę już, czyli ITM Cloud, gdzie zajmujemy się tylko chmurą, głównie w tej chwili Azurem, Office'em 365 i tak dalej. Mamy 10 osób w składzie, z czego dwóch nas jest MVP. Trzeci MVP, który z nami współpracuje, czyli Michał, też z nami jest. W Polsce jest 4 MVP azurowych, 3 pracuje lub współpracuje z IT Imagination. Gdyby ktoś był zainteresowany współpracą, mamy w Gdyni ITMO, czyli outsourcing specjalistów IT, programistów, analityków, architektów i tak dalej. Tutaj siedzi Karolina, gdyby ktoś był zainteresowany porozmawiać. OK, no to idziemy dalej. Wyzwania w codziennej pracy administratorów i codzienne problemy programistów, czyli konflikt interesów niekiedy, tak? Programista dostaje zadanie stworzyć coś, potrzebuje do tego środowisko, więc grzecznie idzie do swojego team leadera, mam nadzieję, że macie team leaderów. Team leader, stosując psychologię, idzie do product managera, który odpowiada za projekt. Product manager wysyła maila do działu IT, do szefa działu IT, że on potrzebuje zasoby. Dział IT pytał ładnie, ile tego chcecie. On mówi, ile dacie, tyle weźmiemy. A IT mówi, no tyle nie mamy, a w zasadzie nie mamy w ogóle. A jak chcecie, to musicie poczekać. Zdarza się tak? Zgadzacie się? Wam to ciężko może odebrać, bo wy po prostu siedzicie i czekacie. Ach, to już druga kwestia. Tak. A czy przypadkiem środowiska Dev and Test pracują na tej samej infrastrukturze co produkcja? Nie? Kurczę, jakie idealne środowiska. A zdarza się czasem, że pracują. Miałem przygodę w takim jednym dużym środowisku, bardzo duże środowisko, całe kilka klastrów, kilka serwerów, wielki klaster ustawione. Produkcja, środowisko testowe, środowisko deweloperskie pod inny, kolejny projekt i pod inny, i pod inny. I w pewnym momencie jeden z projektów miał testy obciążeniowe. Puścili testy obciążeniowe, pół produkcji padło, nie? Co są realne problemy? No i taki deweloper przychodzi do takiego IT admina, tak? Prosi o to środowisko. Admin robi małe oczka, bo uzyskanie infrastruktury na środowisko Dev and Test zajmuje czas, tak? Bo jeśli nie mamy infrastruktury przygotowanej, nie jesteśmy przygotowani na to, że nagle dzwoni klient, czy też pisze klient, biorę, kupuję, daję wam 3 miliony, tylko mi to zróbcie w miesiąc, no to no way, tak? Bo 3 tygodnie czekamy na serwery Della, tak? Od momentu zamówienia, najpierw musimy jeszcze wybrać infrastrukturę, która będzie to potrzebna, jeszcze rekonfiguracja sieci. Przy rekonfiguracji sieci, czyli drugi punkt, czyli czas potrzebny na skonfigurowanie takiego środowiska. Wiecie mniej więcej, ile zajmuje czasu przygotowanie takiego środowiska? Średniego? Średnio lub też? Na przykład, przykład z życia. Środowisko przedprodukcyjne, które prawie że oddawało środowisko produkcyjne, konfiguracyjnie, na trzech poziomach, po serwis basie się ładnie komunikowało, na każdym z trzech poziomów różne segmenty środowiska. Jak ja opuszczałem projekt, to były już 4,5 miesiąca, jak powstała decyzja, że budujemy środowisko i to środowisko jeszcze do końca nie działało. Docker nie jest lekiem na całe zło i niektóre systemy też jeszcze nie wspierają Dockera. Tak? W przypadku tego środowiska to było długo, tak? A stawka moja godzinowa też nie była najniższa, więc można sobie wyobrazić, ile firma tak potencjalnie straciła kasy na to, że ja tam siedziałem, a niewiele mogłem robić, bo nie było środowiska. Nie? No to już jest inny temat. No i właśnie to jest kontrola kosztów, czyli trzeci punkt. Tak? Czy tak naprawdę, to bardziej pytanie do tamtej drugiej sali, tak? Czy biznes wie, ile kosztują ich środowiska dewelopersko-testowe, tak? Ile w ogóle kosztuje utrzymanie infrastruktury, tak? Bo wiecie? Nie wiecie? Nie? Bo to tak jak z górą lodową, nie? Mamy serwery, mamy maszyny wirtualne, tak? A pod spodem mamy jeszcze prąd, mamy klimatyzację, mamy czas właśnie waszej pracy, czas pracy administratorów, czas administratorów sieciowych i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko kumuluje i tak naprawdę ostatecznie nawet nie wiemy, ile my na tym projekcie zarobiliśmy, tak? Bo mamy te ukryte koszta. No i czwarty z punktów, czyli odzwierciedlenie warunków na produkcji, tak? W jednym z projektów, gdzie brałem udział też, było kilka środowisk. Było deweloperskie 01, deweloperskie 02, testowe, przedprodukcyjne, produkcja. I to środowisko deweloperskie składało się z 7 serwerów, takie podstawowe, bo tam na jednym serwerze schodziło 45 agentów, a już na środowisku produkcyjnym te agenty były rozrzucone na 12 serwerów, tak? Więc w teorii wszystko działało, bo i tak szło po serwis basie, nie? Więc okej, okay, no ale nie jest to dokładna ta 1:1 konfiguracja. To są statystyki wprawdzie ze Stanów, z okolic września. 65% programistów jest niezadowolonych z czasu i komplikacji w dostarczaniu środowisk deweloperskich. Zgadzacie się z tym? Okej. Okay. No i tak naprawdę od strony IT bardziej i biznesu, tak, to te środowiska są wykorzystywane w średnio w 10%. Jeśli dostarczymy takie środowisko testowe składające się z kilkunastu serwerów, no to programiści pracują przez 8 godzin dziennie w idealnym świecie, tak, a przez kolejne godziny to środowisko pracuje i nic nie robi, tak, a prąd ciągnie. Więc Microsoft wymyślił, czemu nie wykorzystać usług, które już ma w Azurze. Nie wiem, czy zauważyliście, dzisiaj czwarta sesja i znowu o Azurze. Nie? Mając tą infrastrukturę w Azurze, czemu nie dać programistom, nie dać testerom środowiska gotowego dla nich w bardzo prostym sposobie, w prostej konfiguracji i tak dalej. I powstało zapowiedziane na AzureConie we wrześniu zeszłego roku Azure DevTest Labs. Usługa jeszcze jest w wersji preview. Już coś działa, ma pewne swoje mankamenty jeszcze i za chwilę ją wam opowiem trochę bliżej. Tylko jeszcze slajd wam pokażę, nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek ten slajd. To jest Azure w chwili obecnej. Ponad 60 elementów, ponad 60 usług, które możemy wykorzystywać do budowania naszych aplikacji, między innymi wspomniany Docker. No i teraz wyobraźmy sobie, że konfigurujemy takie środowisko testowe w naszej subskrypcji, na której obok działa środowisko na przykład produkcyjne, jeśli nie rozgraniczyliśmy tego. Środowisko już działa, wszystko fajnie, piszemy maila do naszych programistów, środowisko gotowe, możecie się logować, wykorzystacie swoje ID z Active Directory. I wyobraźmy sobie, że programista dostaje zapałkę w postaci tego hasła, które już ma, a w tle działa te 60 usług, nie? No niekoniecznie programista musi się znać na konfiguracji sieci, na przykład, czy też storage'u, tak? Czy też jak działa sieć, żeby dostać się w ogóle do tej maszyny. Więc Azure DevTest Labs jest taką nakładką na to wszystko, co tam jest pod spodem, tak naprawdę jest nakładką na maszyny wirtualne, bo tu mówimy o maszynach wirtualnych. I administrator, przygotowując takie środowisko takiego DevTest Lab'a, określa kwoty, czyli ile ile deweloper może założyć maszyn wirtualnych, ile w sumie może być maszyn wirtualnych założonych, jakie będą polityki kosztowe, żeby nie przeskoczyć kwoty zadanej. Budujemy je na podstawie template'ów, możemy ograniczyć dostęp do konkretnych zespołów, czy też osób nawet. No i widzimy to poprzez ładne dashboardy w tym naszym portalu nowym. I nasz admin jest happy, tak? Bo nasze środowisko tak naprawdę już jest później, po jego skonfigurowaniu jest self-serwisowe. Deweloper dostaje login, hasło, widzi tylko praktycznie jedną ikonkę, gdzie ma dodaj maszynę wirtualną, może ją stworzyć z naszych template'ów, które już mu dostarczyliśmy, czy też sam sobie ją skonfigurować, za chwilę to zobaczymy. Mamy możliwość kontrolowania kosztów, ponieważ mamy coś takiego jak start, auto start is auto shutdown, tak? Niby nic, a możemy globalnie zdefiniować, że maszyny wirtualne, które pracują w danym labie, wyłączają się o godzinie 20, włączają się o godzinie 7, więc deweloper nawet jak zapomni wyłączyć maszynę, no to ona i tak się sama wyłączy. Oczywiście możemy to wyłączyć na poszczególnych maszynach, tak, bo na przykład kontrolery domeny powinny cały czas pracować. I śledzenie kosztów projektu. Wszystkie zasoby, które pracują w ramach tego naszego DevTest Lab'a, wyświetlają swój koszt, później mamy sumaryczny koszt, predictive, ile może to kosztować, za chwilę to zobaczymy na demo. Szybkie pozyskiwanie, bo jeśli mamy dobrze zaprojektowany, zaplanowany projekt, tak, przed wystartowaniem projektu usiedliśmy administratorzy sieci, produkt manager, architekci, wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądać nasza usługa docelowo, więc możemy zaprojektować nasze środowisko i później każde kolejne środowisko w ramach tego projektu, czyli deweloperskie, testowe, przedprodukcyjne, będziemy powoływać z tego samego template'a. Za chwilę to też zobaczymy. No i możemy używać kontenerów. Działają kontenery, mamy maszynki z kontenerami. OK. A propos przygotowywania tych szablonów. Azure Resource Manager, ktoś słyszał? OK. A JSON? Lepiej. Dobrze. To Azure Resource Manager polega na tworzeniu template'ów JSON-owych, które opisuje nam środowisko. Czyli opisujemy, że nasze środowisko ma się składać z 10 maszyn wirtualnych. Każda, na przykład pierwsza maszyna się będzie wdrażała, będzie kontrolerem domeny. Wszystkie inne będą czekać na tą pierwszą maszynę, aż się tamta utworzy, aż się odezwie, że już jest kontrolerem domeny, bo ją tam skonfigurowaliśmy automatycznie. I dopiero kolejne maszyny wstaną i się podłączą do tej maszyny. Programista przychodzi rano i ma wszystko gotowe, tak? Nie musimy czekać miesiąca na serwery i później jeszcze tych 4,5 miesięcy na skonfigurowanie środowiska. Takie template oczywiście możemy wyeksportować do plików JSON-owych, przekazywać między kolegami i oni też, gdy wdrożą ten template, podadzą swoje nazwy maszyn wirtualnych, zawsze dostaną takie same środowisko, nie? Bo nic nie zmieniamy w opisie. No i to jest stosunkowo proste. Tu mamy przykład JSON-a, podejrzewam, że wam znany. Sama góra, tylko sam początek naszego skryptu, czyli opis schematu, która wersja naszego pliku i parametry opisujące naszą infrastrukturę. OK. Na razie w wersji preview, ale docelowo będzie wspierało te wszystkie wymienione tutaj na slajdzie znane nam lub też wam bardziej, bo ja programistą nie jestem tak do końca, narzędzia, czyli Git, Docker, Visual Studio, Team Services, czyli bezpośrednio z chmury możemy zarządzać takimi naszymi środowiskami devowymi, widzę Jenkinsa, Eclipse'a i tak dalej.
Na czym miało to polegać wsparcie do Eclipse'a?
Do czego?
Do IDE, na czym miało to polegać wsparcie?
Nie wiem, czym jest IDE, wiesz? To takie IDEA.
No.
Tak.
Na czym miało polegać to wsparcie?
Musiałbym wiedzieć, czym się to zajmuje. Okej, okay. Więc podejrzewam, że z poziomu tego odpowiednika będziesz mógł wdrażać swoją konfigurację bezpośrednio do maszyn wirtualnych na środowisku. W przypadku Visual Studio czy też Visual Studio Team Services możemy, wdrażając maszynę wirtualną, wcisnąć mu agenta z konfiguracją, który się po wdrożeniu odezwie do Visual Studio i wtedy z poziomu Visual Studio możemy bezpośrednio napisany, zczekinowany kod wepchnąć od razu już do maszyny wirtualnej. Czyli Nie musimy robić czegoś takiego, jak ja robiłem całkiem niedawno, czyli rano puszczałem builda, build leciał przez 20 minut i 1,5 giga agentów, bo te agenty, o których wspomniałem, tyle mniej więcej ważyły, plus strony, plus bazy danych, musiałem porozrzucać na poszczególne serwery i poprzez PowerShell je zainstalować. Tak? I to tak day by day, tak? Bo środowisko było odizolowane, więc nie dało się tego za bardzo zautomatyzować, bo trzeba mieć było aktywną sesję RDPO, żeby to skopiować. Nie? W przypadku tego mamy Visual Studio Team Services, check-in, przeszło, ładnie działa i możemy testować. OK. Powinno być demo. Chyba skończę przed czasem jako jedyny. Słucham? Które?
Mhm. Arma, a troszeczkę inaczej wyglądają mhm. dla...
Tak, bo to w nawiązaniu do Azure Resource Managera, tak? Bo tam faktycznie na GitHubie Microsoft przygotował całą listę gotowych JSON-owych formatów, tak? Znaczy plików opisujących nasze infrastruktury i to działa na infrastrukturze tej azurowej z tych klocuszków wszystkich. Do DevTest Lab'a jest troszeczkę inaczej, tam jest katalog, za chwilę go pokażę i tam troszeczkę inaczej one wyglądają. Bo trochę jest inna ideologia tworzenia zasobów, zaraz zobaczycie. Od strony programistów jest to łatwiejsze, żeby nie komplikować infrastruktury. Od strony administracyjnej jest trochę zagmatwane. To. Portal azurowy. Dzisiaj już widzieliście nieraz. Jestem zalogowany jako administrator mojej subskrypcji. Tworzenie nowego DevTest Lab'a. New DevTest Labs. Na razie next, next, next. Wybieramy co chcemy. Podajemy nazwę naszego laba. OK. Test. Wybieramy subskrypcję, w ramach której ma to pracować, w jakim regionie ma pracować nasze środowisko. Enable auto shutdown jest włączone, możemy wybrać o której godzinie. Mamy informację, że to jest nasz lokalny czas. Już było zgłaszane, żeby dodać tutaj scheduler i ustawiać w jakich czasach, w strefach czasowych, tak? Bo nasze środowisko, nasi testerzy mogą pracować w Indiach, a deweloperzy w Stanach na przykład. Nie? No i tutaj mamy trochę rozbieżność czasową. Wybieramy storage, typ storage'u, na jakim będzie to pracować. Tak? Klikamy o create i ono się stworzy za kilka minut. Ja nie będę tworzył, bo już mam konto DevTest Labowe. Truecity.conf. Ono już jest częściowo skonfigurowane, jakieś maszyny tutaj działają. Najpierw przejdziemy do właściwości ustawień. Rozszerzymy je sobie, żebyście lepiej widzieli. Na prośbę transmisji zwiększam poprzez Zoomita. Mamy podzielone na pewne regiony nasze ustawienia. Mamy manage, gdzie mamy właściwości naszego środowiska, wyświetlanie wszystkich maszyn wirtualnych, które w tym środowisku pracują. Artefakty, bardzo ciekawe, za chwilę je zobaczymy, i wirtualne sieci, w ramach których pracują te nasze maszyny wirtualne. Poniżej mamy nasze VM-ki, tak, gdzie możemy dostarczać własne custom image, żeby nie czekać, aż się zainstalują wszystkie te oprogramowania, które za chwilę będziemy wstrzeliwać przez artefakty, to możemy przygotować custom image, który od razu po wystartowaniu będzie miał to wszystko, co trzeba. Marketplace to miejsce, gdzie są dostępne nasze obrazy naszych systemów. I formuły to jest nowość, w zasadzie się pojawiła w kwietniu. Gdy stworzymy naszą maszynę wirtualną, przypiszemy jej rozmiar, przypiszemy jej z jakiej sieci ma korzystać i też jakie artefakty ma zainstalować, z jaką konfiguracją, to możemy z takiej maszyny utworzyć formułę i wtedy każda kolejna maszyna, którą będziemy chcieli powołać lub też nasz kolega, który obok będzie chciał też powołać taką maszynę wirtualną, to będzie mógł wybrać tą kolejną konkretną formułę i maszyna wirtualna zostanie wdrożona od razu już z tą gotową konfiguracją. Poniżej mamy jeszcze cost policies. Znowu zbliżymy. Czyli podgląd na to, ile mniej więcej będzie nas kosztowało to wszystko. I na dalej polityki VM-ek, czyli jakie maszyny wirtualne, jakiej wielkości nasi deweloperzy będą mogli tworzyć maszyny wirtualne, bo najdroższe maszyny kosztują po kilka tysięcy dolarów miesięcznie, najtańsze po kilkadziesiąt, więc może nie chcielibyśmy dawać zbytniej swobody naszym programistom, żeby nie poszaleli, tak? Bo wyczerpią nam budżet projektu miesięczny w dwa dni, nie? Szczególnie jak odpalą trzy maszynki, te największe, które tam ciągną kilka tysięcy dolarów. Maximum VMs per user, czyli ile użytkownik może utworzyć maszyn wirtualnych, ile może pracować w środowisku maksymalnie i polityki auto wyłączania i auto włączania. I później ewentualnie tylko resource management, czyli zarządzanie użytkownikami, którzy mają dostęp do naszego środowiska i tagowanie, bo Azure Resource Manager pozwala nam na tagowanie zasobów, przez co później, gdy będziemy się poprzez REST API lub też PowerShell'a, czy też biblioteką SDK dotnetowym odwoływać do naszego laba, tak, będziemy mogli je sobie posegregować, posortować, powybierać na poszczególnych tych, tak, tagach, czyli nasze środowisko się składa z frontendu, backendu i jeszcze coś po drodze gdzieś tam w boku działa, więc możemy to odpowiednio oznaczyć i wiemy, ile nas kosztuje frontend na SharePointie, czy też SQL w tle. Ok, jakieś pytania na tym etapie? Brak. Dobrze, to zobaczmy sobie. Wszystkie VM-ki, tak jak mówiłem, pokazują nam wszystkie VM-ki, żaden rocket science. Teraz to już sobie to zmniejszę, będzie lepiej widać. Mamy artefakty. To są repozytoria artefaktów. Mamy jedno publiczne na GitHubie umieszczone przez Microsoft. Podobne do tych, które już mamy, tylko one trochę inaczej wygląda. No i mamy własne repozytoria. Moje tu akurat jest skonfigurowane na GitHubie. Możemy też wskazywać. Na razie chyba tylko GitHub jest, tak. Na razie jest tylko GitHub, co pewnie pojawi się jeszcze więcej tego, bo widziałem, żeby dodawać inne możliwości na feedbacku. W MyRepo podajemy standardowo ścieżkę naszego repozytorium, Personal Access Token i możemy tam umieszczać nasze artefakty, które chcemy indywidualnie wdrażać. OK. Virtual Networks, tego nie będę omawiał, bo to nie dla deweloperów, bo oni się nie muszą interesować, co tam pod spodem działa. Custom Images, tutaj żadnego nie mam przygotowanego. Marketplace Images. Mogę zaznaczyć, żeby wszystkie dostępne maszyny w Marketplace były dostępne, no tam od Oracle'a poprzez Windows Server i Linuxy różnego rodzaju. Ja wybrałem, że moi programiści nie będą mogli tego wszystkiego uruchamiać, ja im określiłem, co będzie im potrzebne do pracy, czyli na przykład SQL Server 2014, Ubuntu, czy też gotowe Windows serwery 2012 R2 z Visual Studio Enterprise i SDK 2.9, czyli tym najnowszym do Azura. Jak widać, Beanstalk serwerów nie będą mogli wdrażać. OK. Formuły. Dwie, które mam skonfigurowane, są. Jedna jest dla Ubuntu, przygotowana, żeby się automatycznie PHP instalował. W zasadzie możemy ją podejrzeć. Jaki się image wybierze, jaki rodzaj wielkość maszyny, w jakiej sieci, jakie artefakty. I z artefaktów jest jeden zaznaczony i to jest LAMP. Jak widać z mojego repozytorium, za chwilę zobaczymy, jak to wygląda od tej drugiej strony. Tam jest po prostu skrypt bashowy, który instaluje PHP i Apache. OK. No i tak formuła wygląda. W przypadku Windows Servera jest praktycznie to samo, tylko inne artefakty mamy dostępne. Tu są akurat wybrane trzy artefakty, które będą się instalować VLC, PuTTY i Chrome. VLC tworzyłem przed chwilą i coś w tle nie działa. Zobaczymy za chwilę może dlaczego. Ewentualnie możemy wybrać inne, to co mówiłem, na przykład VSTS, czyli Visual Studio Team Services Build Agent, który będzie rozmawiał z naszym Visual Studio, Visual Studio Code aplikacja. Ktoś korzysta z Visual Studio Code? Ktoś słyszał o Visual Studio Code? No okej, okay. Ja korzystam. Bardzo fajne. Lekkie przede wszystkim. Okej, okay. Formuły mamy za nami. No, wyłączę się. Tu się wyłączamy. Cost Trailshot. Widok dla administratora. I za chwilę nam się wyświetli. O, proszę bardzo. Jako, że moje środowisko za dużo nie pracowało, więc za dużo danych nie miało do zasilenia, ale widać, że przewidywany koszt projektu do końca miesiąca to 3 dolary. No podejrzewam, że jak maszynki chwilę jeszcze popracują, bo teraz już je uruchomiłem i nam generują koszty, to przewidywania wzrosną. Informacje tylko o tym, że to są koszty standardowe z cennika, nie uwzględniają naszych zniżek, jak na przykład z MSDN-a mamy trochę tańsze maszyny wirtualne, nie wiem, czy wiecie. Wiecie? Tam jest kilkadziesiąt procent nawet, chyba 30? Tak, procent zniżki względem tego, co widzimy w portalu. Jak macie subskrypcje MSDN-owe. Bo macie subskrypcje MSDN-owe. Wszyscy? I korzystacie z Azure w ramach tego? Ktoś pierwszy raz widzi portal dzisiaj? No śmiało, nie? Okej. Dobrze. Allowed VM Sizes mam wyłączone, więc możemy używać wszystkich maszyn wirtualnych w zależności od tego, jaki storage wybierzemy, tak? Bo nie wszystkie maszyny działają na standardowym storage'u, a niektóre nie działają na premium storage'u. I tak dalej, i tak dalej. Tu żadnej filozofii nie ma, tak? Ewentualnie włączanie automatyczne maszyn. Nie będę zmieniał, niech mi się nie włączają. Aby się wyłączyły tylko dzisiaj po laboratorium. OK, zobaczmy teraz od strony jeszcze administracyjnej. Z jednej strony mamy tutaj ludzików, takie dwa ludziki, czyli dostęp do naszego laba. I tutaj widzimy dodawanie ról, nadawanie uprawnień. Hello, zaszalało, dobra. Najpierw mamy wybieranie ról. To na zasadzie role-based access control, czyli mamy rolę, która opisuje poziom uprawnień, a do roli przypisujemy użytkowników. Właściciel, czyli może robić wszystko, kontrybutor robi to wszystko to, co właściciel, tylko nie może zmieniać uprawnień, żeby przypadkiem nasz zaufany administrator nie wyrzucił nas z roli administratora, więc mu dajemy kontrybutora. Leader, wiadomo. I tutaj w ramach DevTest Labu pojawia się nowa rola DevTest Lab User. I pod spodem działa wyszukiwanie w naszym lokalnym, znaczy w naszym Active Directory azurowym. Ktoś słyszał o Azure Active Directory? Korzystacie w aplikacjach? Do uwierzytelniania w aplikacjach? Świetnie. No, więc to jest to samo Active Directory, które znacie już. Ja mam tutaj Jerzego Smacznego dodanego, mogłem Piotra Wysockiego dodać. OK, no i ten nasz Jerzy Smaczny, jak widać, jest DevTest Lab User. Pytanie, czy nam pokaże, jakie ma uprawnienia w tym widoku. Pokazuje, tak? Widzimy od razu, co może robić. I zobaczmy, co on może robić z maszynami wirtualnymi. Compute. Virtual Machines. O, jak sobie tutaj klikniemy. Więc może czytać maszyny wirtualne, te, które już zostały utworzone przez administratora. Nie może ich usuwać. I tu jest ciekawy przypadek, bo nie może tworzyć ani update'ować maszyn wirtualnych, a może. Więc tu jest lekka niezbieżność. Aczkolwiek nie może edytować maszyn, które zostały utworzone przez administratora, żeby przypadkiem ich nie popsuć. Tak, bo możemy wygenerować z tego opisu naszego środowiska trzon maszyn wirtualnych naszego środowiska. Deweloperzy, w razie czego potrzebują, mogą własne maszynki jeszcze odpalać. Nie? No dobra, no to zobaczmy, jak to wygląda od strony naszego Jerzego. Windows 10, pulpity, można się przełączać. Jest nasz Jerzy, jakby ktoś nie wierzył, to jest Jerzy S. I nasz Jerzy S widzi na pulpicie swoim ikonkę TruCityNet.conf, czyli ten nasz DevTest Lab. W ramach swojego DevTest Laba widzi swoje maszyny tylko domyślnie. Widzi, że ona jest uruchomiona, Windows Server, SVJ i tak dalej. Może się do niej podpiąć. Jak się już załaduje? I nie działa. Wersja preview. OK. Ale to możemy pokazać, że na przykład ma możliwość tworzenia reguł, czyli utworzył sobie maszynę wirtualną, może własną formułę utworzyć i później będzie mógł robić. Możemy też, może też utworzyć custom object, custom image z tego, z tej maszyny wirtualnej, bo może tam dorzucił swoje rzeczy, nie? I mówi, ta maszynka będzie lepsza niż ta, co nam dostarczył administrator. Nie wiem, czemu jest to wyszarzone. Ewidentny błąd portalu. OK. Może też... No, wyświetlaj. No, a może odświeżę? Bo może sesja wygasła. Bo to niewykluczone. No, wygasła sesja, OK. Czyli może się podłączyć do swojej maszyny wirtualnej. Standard, tak? Nie będę pokazywał, że się da. Może tworzyć nową maszynę wirtualną. Na samej górze ma te formuły, które zostały stworzone. I następnie ma obrazy, z których może korzystać. Załóżmy, że chcę utworzyć teraz Ubuntu. Ubuntu to będzie web 01. Proszę, wykryło, że już taka maszyna jest w naszym labie. Czyli to jest web 01, Jerzy Smaczny. Od razu wybrana maszyna wirtualna, obraz, hasło, login użytkownika też już jest podany. Podajemy tylko hasło nasze. Wpiszę na... Rozmiar maszyny też już się nie musi interesować. Może zmienić, ale nie musi. Wybrany jest jeden artefakt, który będzie nam instalował lampa. OK. I tutaj mamy View ARM Template. To jest ten template ARMowy, który nam pokazuje, jak maszyna będzie konfigurowana, tak? Czyli mamy parametry, zobaczmy bliżej. Mamy nazwę web01.js, lab name, username i tak dalej. Mamy resources. I w resources mamy tak. Type Microsoft Dev Test Lab Labs Virtual Machines. W przypadku standardowych template'ów ARMowych tam po prostu mamy Microsoft Compute i dopiero Virtual Machines. Więc tu jest ta różnica, że tamte template ARMowe nie będą działać tu, a te nie będą działać tam, w sensie poza labem. I dalej parametry naszej maszyny wirtualnej, żaden rocket science, informacja ewentualnie o artefaktach, tak? Parametr artefaktów nie pojawia się w standardowych template'ach JSON-owych do standardowych maszyn wirtualnych. Tam to wygląda inaczej. I nie ma przycisku do wyeksportowania tego. Administrator ma. No i klikamy create, ta maszyna jest pod spodem wdrażana, za myślę 10 minut będzie gotowa.
Różnica w templatkach może być odrobinę zaskakująca i przywodzić na myśl, że to jest bez sensu zrobione. Dobre jest to, że przypadkiem nie wdrożycie dev testu na produkcji i produkcji na dev teście.
Na przykład.
To jest dobra luka.
OK, ta maszynka już się tutaj tworzy. Jest creating, jak zostanie utworzona, będziemy mieli informację, że jest instalowanie artefaktów i tak dalej. I po chwili będziemy mieli, że już jest stworzona, więc ja wrócę do naszego administratora. I teraz zobaczmy, jak wyglądają te artefakty w takim razie. Mam tego naszego web01. Na web01 mamy status installing 111 artifacts. Nie wiem czemu, bo on już go zainstalował, bo można tak, artefakty dostarczyć przy starcie maszyny wirtualnej, przy jej tworzeniu, lub też jeśli utworzymy nowy, to możemy później dokleić go, nie? I widać, że on tutaj się zawiesił na tym, że go jeszcze dodaje, on już go dawno dodał. Mamy informację o naszej maszynie wirtualnej, jaki to jest rozmiar, jaki system operacyjny i mamy public IP address i virtual network. I w zasadzie deweloper nie musi się zastanawiać, czy na sieci wirtualnej dodała została Network Security Grupa, która pozwala na wpuszczenie portu 80. On tylko stworzył, dostaje tutaj DNS name'a. Hello. No. Ewidentnie nie chce współpracować. Ale ja mam go już to skopiowanego. Jest tutaj ten link. To jest automatycznie wygenerowana nazwa webowa, żeby tam z niczym nie kolidowała, West Europe i tu akurat żaden rocket science, jest PHP info ze zmienionym nagłówkiem, tak? Tricity.net.conf demo. Jak to wygląda od strony artefaktu? To może wyglądać tak, że może najpierw od tej strony. Mamy naszego GitHuba z jakimś repozytorium. W repozytorium mamy katalog artefakt Więc nasz DevTest Lab będzie wiedział, wie, że w tym katalogu ma przeszukiwać. Tam mu podajemy ścieżkę, w którym to przechowuje. Mamy podane 3 katalogi, w których są nasze artefakty. I tu mamy tego naszego install lampa. I w zasadzie są wymagane 2 pliki co najmniej, a nawet jeden. Musi być artefakt file JSON opisujący nasz artefakt. Ten artefakt, akurat ten plik JSONowy, wywołuje skrypt Linux install lamp v1sh. A dodatkowo mam jeszcze lamp ikon, żeby się ładnie pojawiła w naszym w tej naszej liście ikonka Linuxa. Jak sobie zobaczymy tutaj na widok naszej maszyny wirtualnej. Hello. Czy też, no, żyj. Settings. Maszyna wirtualna, jeszcze raz. Tu. Add artifact. I tu mamy, nie ta maszyna, przepraszam, to musi być Linux. Linux, dodaj artefakta. No, przesuń się. No i tutaj mamy tego naszego lampa z ładnym pingwinkiem karate. To teraz zobaczmy, jak to wygląda od strony pliku. Mamy JSONa. JSON opisuje... Standardowo mamy schemat, mamy nazwę, która się wyświetli w naszym portalu, mamy description, ewentualnie tagi, tak? Lamp Linux. Następnie mamy ikon URI, czy też icon URI, wskazujące tu akurat bezpośrednio na plik PNG w moim labie. Target OS type na Linuxie, czyli on się, ten artefakt się wyświetli tylko przy Linuxach, nie wyświetli się przy Windowsach, to przed chwilą widzieliśmy. No i ma wywołać install Linux install lamp v1sh. No to przełączamy się do, tu żaden Rocket Science, wow, w notatniku mamy nawet grafikę wyświetloną, taki fajny ten Visual Studio Code. Mamy install bashowy, tak, naszego stacku lampowego, tutaj wyrzuciłem tylko SQL-a, bo on nie jest mi potrzebny na razie, MySQL-a. Standardowo update, żeby było na pewno zaktualizowane, później mamy update install Apache PHP, no i tutaj wstrzeliwujemy się tylko zwykłym echem w PHP info, gdzie dorzucamy header z informacją o naszym na przykład spotkaniu. Oczywiście możemy tutaj cokolwiek wrzucić, tak? Możemy skopiować repozytorium z GitHuba i od razu rozpakować naszą web aplikację, czy to po stronie Windowsa, czy też po stronie Linuxa. Zobaczmy. Jakieś pytania? Na razie żadne. Tak?
Do Amazona?
Nie znam Amazona.
Co to jest Amazon?
Rozumiem, że o AWS-a chodzi. Nie bawiłem się za bardzo AWS-em. Raz jedno podejście zrobiłem i zrezygnowałem.
Druga rzecz, co się zastanawiam, to co by mogło sprawić, żeby ktoś chciał się na to zapiąć, tak? Często jest tak, że firma też się zmienia, tak? Się przeskakuje z własnej infrastruktury na clouda albo do innego clouda, bo się zaczyna robić logo i tak dalej. No i na przykład firma zazwyczaj ma jakieś właśnie papety czy OneSible, to wszystko działa, to skoro to samo, też mam wątpliwości, czy jakikolwiek, pewnie mało deweloperów chciałoby po tym klikać. Dlaczego, co to aż takiego daje, żeby się zapinać na te JSONy, żeby to specjalnie z tego pod Azura tutaj spędzić na ten czas?
Jakby to skwitować. Za chwilę pojawi się nam Azure Stack na przykład, czyli nasz Azure lokalnie, który też będzie operował na JSONach, więc jeśli nasze rozwiązanie w przyszłości opiszemy w JSONach, tak, no to niezależnie gdzie je wdrożymy, ono będzie działać tak samo. Była też mowa o Service Fabricu. Tak, Service Fabric ma za zadanie działać na wszystkich chmurach niezależnie. Być obsługiwanym i go też go opisujemy na JSON-ach. No plusem tego jest to, że tego DevTest Labu, tak, i ideą jego powstania było to, żeby można było tak w razie godziny W szybko powołać naszą infrastrukturę do testów, tak, na przykład w oczekiwaniu na serwery, tak, bo może jednak chcemy to otrzymać lokalnie. No i mamy też kontrolę kosztów, tak? Widzimy ile maszyny wirtualne zjadają nam tej karty kredytowej wspomnianej już wcześniej. Równie dobrze też przychodzi nam do nas nowy programista i nie mamy dla niego sprzętu, który ma 32 giga RAM-u i dwa dyski SSD po 500 giga, żeby to jakoś sensownie działało. Zanim taki laptop dostarczy, bo też musimy go gdzieś zamówić, więc pewnie ze 2-3 tygodnie będzie szedł, no to dostaje jakiegoś przysłowiowego starego rzęcha z 2 giga RAM-u, gdzie się tylko Windows odpala i na pulpicie ląduje do niego pliczek RDP do takiej maszyny, w której gdy sobie dodamy masz lab...
No nie, bo jak stawiasz wirtualkę z palca, to musisz to wszystko zrobić, a tutaj masz zautomatyzowane.
No ale to raz odpalasz, znaczy raz konfigurujesz i znasz...
No nie, tutaj deweloper może sam sobie wejść, kliknąć, że chce środowisko, na przykład z Visual Studio.
No tak, no to jest ta zapałka, o której mówiłem, tak? No, deweloper nie musi mieć wiedzy na temat, jak skonfigurować jeszcze pod spodem sieć, do której się sieci podpiąć, bo możemy mieć kilka VPN-ów zestawionych w różnych sieciach, tak? No tutaj mamy środowisko, no mamy przestrzeń, tak? W której mogą ci programiści nasi korzystać, tak? Więc programista sobie wchodzi, klika, że chce mieć Visual Studio Enterprise'a. Powiedzmy, że... nie ma, dobra. Powiedzmy, że akurat to jest bardzo pilny projekt, więc szybko potrzebujemy wydajnej maszyny wirtualnej. To nadal jest krócej niż oczekiwanie na nowy serwer lub laptopa. Tak, no i na 4GLC. Dobra, jest. Mamy. OK. Tu za chwilę się pojawią ceny za miesiąc. No, tu maszyn wirtualnych chyba... A, mam nawet G, no dobra. No to zaszalejemy. Proszę bardzo. 32 giga ramy, 32 kory, to słyszeliście o tej maszynie, tak? Godzilli. 32 kory, 448 giga ramu i 6,5 terabajta przestrzeni SSD, nie? Tu akurat jest... tak, no i mamy 6000 euro miesięcznie, nie? Więc takie maszynki może byśmy chcieli wyciąć dla naszych deweloperów, żeby przypadkiem któryś sobie nie założył. Bo nawet jak popracuje przez dzień, to też trochę zje. Więc może coś mniejszego do Visual Studio.
To jest też jakiś podziwienie, no bo tak samo to można luta nigdy nikomu nie dać, bo może weź i
rękę. No tak, no oczywiście, to się robi w poważnych firmach. Nie ma dostępu luta dla większości pracowników, jedna, dwie osoby może.
No,
pewnie
tak. No, więc przyjmijmy maszynkę D11, gdzie tam jest, no już nawet nie pamiętam ile było. 12 GB, czy 14, tak? DS11 to jest DS11, 2 kory, 14 GB, 140 euro. Dobra, powiedzmy, że mnie stać. Ewentualnie to jest już maszynka z obrazu z Visual Studio Enterprise, z SDK już, więc od razu po wystartowaniu będziemy mogli kodować do Azura, tak? Więc ewentualnie jeszcze tylko sobie Chroma dorzucimy. Żeby testować, czy w Chromie działa, możemy Firefoxa dorzucić, zainstalować Gita, bo my nie korzystamy, bo akurat nie korzystamy z TFS-a, tylko z Gita ciągniemy i tak dalej. Klikamy OK, Create i po 10 minutach nasz programista może pracować. Bo na przykład ja do jakiejś IT Management dołączałem, w czwartek rozmawiałem telefonicznie, w piątek byłem w pracy, tak? I w zasadzie jakbym dostałem laptopa i mogłem już coś robić, tak? No ja akurat słabym jestem przypadkiem, tak? No bo i głównie pracuję w chmurze, tak? No ale gdy nagle ściągamy dewelopera, który jest bardzo potrzebny do projektu, pyk, nie mamy do niego laptopa, wyciągamy z szafki, masz, pracuj na Azure. Przebiedujemy te 400 euro miesięcznie, nie? Bo to w projekcie żaden koszt. Dobrze, widzę, że już czas się skończył. Pytania jeszcze? Jak nie, to dziękuję i zapraszam na obiad, a później na sesję Michała.